Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w studiu państwem, w studiu dla państwa Cezary Kościelniak i moi goście, pan profesor Roman Kubicki, ksiądz doktor Mirosław Tykwer i pan profesor Wiesław Ratajczak. Przechodzimy zwykle w tej części do kwestii międzynarodowej, ale trudno nie przejść do kwestii, która bardzo mocno porusza opinię publiczną, szczególnie opinię publiczną miasta Poznania, Wielkopolski i archidiecezji poznańskiej. Chodzi oczywiście o śmierć biskupa seniora, byłego metropolity poznańskiego, arcybiskupa Juliusza Peca. I tutaj zacząłbym od księdza doktora. Proste pytanie, ale które nurtuje od wielu lat wiernych, ale też i tych, którzy zastanawiają się, jak to jest możliwe, że przez 17 lat nie wyjaśniono i nigdy wprost, transparentnie nie powiedziano, co miało miejsce w tak zwanej Petsgate i w aferze Peca. I dlaczego nawet teraz po śmierci w taki dosyć sposób, nie do końca, jak się wydaje, transparentny, a nawet wielu tak to odbiera, manipulacyjny i gorszący, załatwia się sprawę pogrzebu, pochówku arcybiskupa, nie informując tak naprawdę opinii publicznej o pewnych decyzjach.
Znaczy z tą sprawą tej manipulacji wokół i tak dalej, to może bym się nie zgodził, ale to zaraz przejdziemy do tego. Natomiast cała sprawa jest szalenie trudna i jest ona też trudna dla księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, dlatego że tak naprawdę nikt z tych, który oskarżał o cokolwiek arcybiskupa Peca, no tak naprawdę nie rozpoczął żadnego procesu. W związku z tym nie mamy procesu, nie mamy cywilnego, nie mamy kanonicznego, nie mamy procesu, bo proces kończy się jakimś orzeczeniem czy karą.
Ale tutaj muszę wejść słowo, bo jednak ksiądz, jeden z księży, myślę, że mogę to powiedzieć, ksiądz Marcin Węcławski z końcem wiosny, z początkiem lata wniósł na podstawie motu proprio papieża Franciszka, który przyspiesza bardzo załatwianie tych spraw, spraw arcybiskupa Peca, i sprawa weszła do archiwum, nie została uruchomiona przez Kurię Poznańską.
No, ja bym powiedział, że tego nie wiemy.
No wiemy to, bo ksiądz Marcin Węcławski o tym powiedział. Mogę powiedzieć, że to jest taka rzecz, która jest z jego strony wiarygodna, że to zostało wniesione.
Zostało wniesione, ale nie wiemy tego, czy procedura nie została uruchomiona, bo tutaj muszę powiedzieć, że nie byłbym taki pewny. Natomiast nie wiem, tak? Natomiast wracając jeszcze do sprawy, ale to nie znaczy, że ja chcę powiedzieć, nic się nie stało. To znaczy ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki też publicznie powiedział, tak, stało się. Natomiast cały problem polega na tym, że co właściwie powiedzieć, to znaczy co się stało. To jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli nie mamy osób, które oskarżały, nie mamy procesów, nie mamy orzeczeń, to właściwie na jakiej podstawie? Natomiast nikt nie chce udawać, że się nic nie stało. Watykan sprawę rozwiązał w ten sposób, że przysłał komisję, która przebadała sprawę z bliska i powiedziała, tego człowieka trzeba odsunąć. To znaczy nie mówię o tym, że w momencie, kiedy arcybiskup Pec mówił, że odchodzi i że prosił o to, że to nie była jego prośba, bo mogła być to jego prośba na prośbę Watykanu. Ja nie wiem, jak to się odbyło, w jakiej formie, tak? Nie chcę sugerować kłamstwa publicznego. Natomiast było to wyraźne odsunięcie na podstawie tego, jak sprawę zbadał Watykan, ale to nie była sprawa, to nie był proces.
To skąd zatem informacja o karach nałożonych na arcybiskupa Peca, o których powiedział publicznie były nuncjusz apostolski w Rzeczpospolitej, ksiądz arcybiskup Migliore? Skoro są kary, to musi być wina.
Tak, ale musi być wina, ale nie musi być proces. Tak, bo jeżeli ja jako kapłan na przykład złamię tajemnicę spowiedzi, to spada na mnie kara, ale nie znaczy, że musi być proces.
Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Ratajczaka. Jak pan profesor widzi szczególnie te okoliczności, które pojawiły się teraz po śmierci arcybiskupa Peca?
No to jest oczywiście bardzo trudny moment i pewnie żaden z nas nie ma ochoty w tym momencie, czy czuje pewną niestosowność, ja przynajmniej czuję pewną niestosowność mówienia o tych kwestiach w dniach poprzedzających pochówek świętej pamięci arcybiskupa. Jakby powaga śmierci wymagałaby odsunięcia tej rozmowy na czas późniejszy, ale z drugiej strony no, żyjemy w takich czasach, że dyskusja i tak trwa, możemy się powstrzymać od udziału w niej, ale możemy też spokojne argumenty, takie jakie przed chwilą pan, jakie przed chwilą ksiądz doktor przytoczył, do tej debaty publicznej dodać. W związku z tym, o czym wspomniał ksiądz redaktor, dodał taki argument, że no owszem, nie mamy postępowania sądowego, ale mamy przecież świadectwo bardzo wiarygodnych świadków tej sprawy. Tych, którzy wówczas w 2002 roku czynili jednak bardzo długie starania o to, by tę gorszącą sytuację rozwiązać. Sytuację gorszącą, powiedzieć można, przejętą przez Poznań z Łomży, bo nie było tajemnicą wówczas, że ten sam problem pojawił się na poprzedniej placówce księdza, wówczas biskupa. I nie chcę oczywiście teraz wymieniać tych nazwisk. W części są to osoby, które już nie żyją, ale przecież osoby o ogromnym autorytecie, wybitni naukowcy, oddani księża, którzy czynili bardzo wiele starań i jak pamiętamy, ogromnie dużo czasu zabrało to dotarcie do samego centrum kościoła.
To jedno nazwisko było blokowane przez hierarchów.
Pani profesor Wandy Pułtawskiej wymienić w tym kontekście trzeba, bo to jest właściwie jej osobista zasługa, że udało się tę sprawę przeciąć. No a druga historia, którą, znaczy wiele innych historii, poza tą historią ujawnienia tych gorszących okoliczności, no to jest, to są liczne historie kapłanów, którzy no niestety też w wielu przypadkach odeszli ze stanu kapłańskiego pod wpływem tych właśnie przeżyć. To był bardzo poważny, dramatyczny proces, który do dzisiaj ma swoje następstwa. I trudno o tym dzisiaj nie wspomnieć. Oczywiście powstrzymując się przed jakimiś ostrymi słowami pod adresem świętej pamięci arcybiskupa, ale charakter tej historii jest, no, jest po prostu dramatyczny.
W jaki sposób pan profesor ocenia sprawę, przynajmniej tak to wygląda w planach pochowania arcybiskupa Peca w katedrze poznańskiej?
Tak, jeśli, bo rzeczywiście ten komunikat był enigmatyczny, jak wiadomo, dziennikarze spróbowali rozstrzygnąć, jaki jest kontekst tych przepisów prawa kanonicznego, które zostały przywołane w komunikacie kurii. No, przykro mi to mówić, ale to jest moim zdaniem takie zachowanie bardzo anachroniczne. Rozumiem intencję, dobrze ją rozumiem. To znaczy, i powiedziałbym, że w jakim sensie się bym pod nią podpisał. Intencje poważnego, spokojnego pochówku, takiego, który by nie radził uczuć rodziny. Można sobie wyobrazić w epoce przed internetem, przed takimi mediami, jak to, w którym się spotykamy, że taki pochówek się dokonuje w krypcie katedry, w miejscu, które w przyszłości nie będzie jakoś tłumnie odwiedzane przez tych, którzy katedrę zwiedzają. Tak, ale to się nie mogło wydarzyć w takim świecie, jaki jest naszym doświadczeniem. No, w świecie szybkich informacji i szybkich, gwałtownych sporów, które toczą się
Ale czy to nie jest jednak tylko i wyłącznie kwestia informacji, że to jednak nie jest kwestia taka, że takie głosy dochodzą też, za chwilę zresztą o jednej z takich inicjatyw powiem, że to jest jednak profanacja katedry, że w sytuacji, w której mamy katedrę, która jest też katedrą chrztu Polski, katedrę, w którym leżą takie postaci, które chciały oddać życie za Kościół, jak arcybiskup Baraniak, ma się pojawić no jednak ktoś, kto nie pełnił godnie tej posługi. Czy jednak tutaj nie jest zgrzyt?
Stąd mówię, rozumiem intencję, żeby rzeczywiście sprawę tę, sprawę pochówku przeprowadzić tak, by nie ranić rodziny, by się ta sprawa odbyła bez jakiegoś medialnego szumu i tak dalej. Oczywiście w kontekście tego, o czym rozmawiamy, w kontekście tej przeszłości sprzed lat 20, to było po prostu niemożliwe. A odnosząc się już do tego, co pan redaktor przed momentem powiedział, oczywiście to jest bardzo, bardzo poważny argument. Powiedzieć można, że dawniej rzeczywiście krypty kościołów i katedr były po prostu zwyczajowymi miejscami pochówku wszystkich świętych i grzeszników, czy ci święci z krypt Egipty byli wynoszeni na ołtarze wtedy, kiedy proces kanonizacyjny został przeprowadzony. Dzisiaj oczywiście katedra jest traktowana jako miejsce, no, szczególne miejsce pamięci, tak? No, zwłaszcza jeśli mówimy o katedrze, która jest miejscem pochówku władców Polski, gdzie spoczywają także no, święci arcybiskupi.
Panie profesorze, jak pan patrzy na tę kwestię?
No cóż, znane takie powiedzenie mówi ciszej nad tą trumną, a tutaj Kościół hierarchiczny robi wszystko, aby nad tą trumną było głośniej. I to nie jest dobre. No ja już nie przeżywam za bardzo sytuacji Kościoła polskiego, dlatego że wydaje mi się, że ten Kościół idzie w złym kierunku. Odnoszę wrażenie, że znakomita większość hierarchów, znakomita większość biskupów straciła chyba kontakt ze społeczeństwem. Nie wiem, jakie są relacje między księżmi, którzy mają kontakt z wiernymi, a ich biskupami, prawda? Ale wydaje mi się, że ta sytuacja naprawdę jest złą, że no, pamiętamy z historii Kościoła, że także świątynie, katedry były miejscami różnych eskalacji, jednych chowano, potem wyrzucano, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dobre oczywiście.
No tak, to nie jest nowy spór też. To nie jest nowy spór,
to nie jest dobra tradycja, także, że mnie się wydaje, że tutaj, powtarzam raz jeszcze, ja tej postawy kościoła hierarchicznego w Polsce nie potrafię pojąć.
No trzeba powiedzieć, że tutaj jest bardzo duży sprzeciw i zgorszenie, gniew wiernych. Grupa wiernych z Poznania zainicjowała taki list, ja może go odczytam, list skierowany do metropolity poznańskiego, on już się pojawia, czy za chwilę pojawi się już też w mediach ogólnopolskich. Czcigodny księże arcybiskupie, metropolito poznański, w związku z okolicznością śmierci arcybiskupa Juliusza Peca i komunikatem kurii metropolitalnej sugerującym jego pochowanie w krypcie katedry poznańskiej, jako wierni i kapłani Kościoła, a wśród nich także ofiary działań zmarłego, czujemy zgorszenie zaistniałą sytuacją i zwracamy się do Waszej Ekscelencji z apelem. Od ujawnienia sprawy skandali nadużyć seksualnych przez arcybiskupa Peca w 2002 roku władze Kościoła nigdy oficjalnie nie poinformowały o jej rozstrzygnięciu. Dochodzącym do opinii publicznej świadectwom Kościół nigdy nie zaprzeczył, a jednocześnie czyniący ustalenia w tej sprawie nie wycofali się ze swoich oskarżeń, płacąc za to nierzadko ogromną cenę. Upubliczniona przez poprzedniego nuncjusza apostolskiego w Rzeczypospolitej reprymenda dana zmarłemu, zakazująca jego udziału w wydarzeniach publicznych, była jednak sygnałem, że kary zostały nałożone na stolicę apostolską. Pomimo oczekiwań wiernych i duchowieństwa sprawa została ukrywana, nieustannie zatruwając nasz Kościół, odbierając mu wiarygodność oraz zaufanie, siejąc niepewność i podziały wśród wiernych i duchowieństwa. Dochodzi do dramatycznych sytuacji i sporów wewnątrz wspólnoty Kościoła, pojawia się poczucie braku szczerości i transparentności, które należy powstrzymać. Podpisując ten list kierujemy się również odpowiedzialnością za ofiary bezpośrednich działań zmarłego metropolity, która im się sprawiedliwie należy, ale także za tych, którzy zostali przez niego skrzywdzeni pośrednio. Po pierwsze, prowadzeni troską o Kościół, zwracamy się z prośbą o nieskładanie doczesnych szczątków arcybiskupa Juliusza Peca w katedrze chrztu obok władców oraz wybitnych i heroicznych postaci polskiego Kościoła, gotowych oddać za niego życie, takich jak arcybiskup Antoni Baraniak, arcybiskup Walenty Dymek czy arcybiskup Jerzy Stroba. Pochowanie w tym samym miejscu arcybiskupa Juliusza Peca będzie w odczuciu wiernych profanacją pamięci spoczywających tam wielkich mężów Kościoła, jak i samej katedry chrztu Polski, będzie sprzeciwieniem się naszej narodowej świadomości historycznej. Miejsce spoczynku w katedrze odbieramy jako rehabilitację i uniewinnienie arcybiskupa. W tym przypadku zastosowanie argumentu kodeksu prawa kanonicznego dotyczącego miejsca pochówku zakrywa odpowiedzialność za życie wspólnoty wiernych, za nasze wspólne dobro. Ta decyzja nie zakończy sprawy, przeciwnie, spowoduje dalsze jątrzenie. Poznański Kościół narazi na długotrwałą utratę szacunku, podobnie jak wizerunek miasta Poznania. Po drugie, kierujemy do Waszej Ekscelencji apel o publiczne zakomunikowanie rozwiązania tej sprawy przez Stolicę Apostolską, przecinające spekulacje i pozwalające na oczyszczenie. Nasz apel nie jest wskazaniem cudzego grzechu. Mamy świadomość, że każdy z nas jest grzesznikiem, a miłosierdzie Boże otrzymujemy niezasłużenie. Ale zwróceniem uwagi na mechanizmy, które blokują oczyszczenie i stwarzają, używając formułowania papieża Franciszka, zatruwającą kulturę tajemnicy, od lat utrzymującą się przy tej sprawie. Podpisując nasz apel, wyrażamy solidarność z ofiarami oraz troskę o wiarygodność Kościoła, szczególnie wobec przyszłych pokoleń wiernych. My podpisani pod tym apelem nie zostawiamy księdza arcybiskupa samego w tej trudnej decyzji. Nie kryjemy się za anonimowością czy kalkulacją. Kierując się dewizją wyzwolenia, którą przynosi Chrystus, jesteśmy przekonani, że z tej dramatycznej sytuacji jest wyjście tylko przez prawdę. Z wyrazami szacunku sygnatariusze Maria Ankierstein, architekt, dr inżynier Michał Ankierstein, architekt Michał Balcerkiewicz, prezes Balma, ojciec Roman Bielecki, dominikanin, naczelny miesięcznika W Drodze, profesor Czesław Błaszak, UAM, dr honoris causa, dr Małgorzata Działyńska, radca prawny, Piotr Działyński, przedsiębiorca, Lidia Dymek, anglistka, Iwona Piasecka-Grajek, przedsiębiorca, profesor doktor habilitowany Stefan Grajek, Maciej Grela, lekarz pediatra, profesor UAM Michał Januszkiewicz, profesor Tomasz Jasiński, UAM Biblioteka Kórnicka, moja osoba, dr Cezary Kościelniak, dr Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu, profesor UAM Maciej Jazdon, Tadeusz Kieliszewski, radca prawny, Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji Świętego Benedykta, profesor UAM Magdalena Musiał-Kark, profesor Halina Lorkowska, rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, Andrzej Mikosz, radca prawny, ksiądz Adam Pawłowski, proboszcz w Rogalinie, Izabela Pilecka-Asik, nauczyciel, Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja, Jarosław Pucyk, wiceprezes HCP w Poznaniu, dr Marcin Poprawski, UAM, profesor Wiesław Ratajczak, UAM, Tomasz Rożek, dziennikarz, Wanda Różycka, reżyser, profesor ZWPS Bianca Rolando, profesor Tomasz Sujka, UAM, Bogna Szybańska, filolog, anglista, Anna Streżyńska, prezes MC Quadrat Innovations, Grażyna Strykowska, artystka, malarka, Michał Szułżyński, dziennikarz, Leonard Szymański, inżynier, dr Tomasz Terlikowski, dziennikarz, Magdalena Trepińska, profesor Maria Wojtczak, ksiądz Daniel Wachowiak, ksiądz Marcin Węcławski, dr Katarzyna Wróblewska, radiolog, profesor Jan Węglarz, Politechnika Poznańska, Polska Akademia Nauk, dr honoris causa multiplex, Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent miasta Poznania, profesor Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Piotr Zaręba, dziennikarz i Tomasz Zborowski, przedsiębiorca. Myślę, że to jest mocny apel, który jednak pokazuje, że środowisko jest wstrząśnięte, że środowisko sprzeciwiałoby się właśnie takiemu postąpieniu, które mimo wszystko, i tu chcę wrócić jednak do tej kwestii, do księdza redaktora zakulisowej, dlaczego nie potrafiono od samego początku powiedzieć, gdzie ten pogrzeb będzie, kiedy będzie, zresztą kiedy będzie, do dziś nie wiemy. Skąd ta właśnie kultura tajemnicy, która niczemu nie służy, a na pewno nie służy Kościołowi?
No, ale zacząłbym od tego, że to nie jest jakieś ukrywanie, to znaczy teraz jest jasny komunikat, że ten pogrzeb będzie w katedrze, to znaczy wcześniej nie mówiono o tym, dlatego że nikt nie mówi o pogrzebie, zanim ktoś nie umrze, to znaczy komunikat pojawił się natychmiast, więc ja tutaj nie widzę żadnej atmosfery tajemnicy. O tej atmosferze, złej kulturze tajemnicy możemy rozmawiać w kontekście tego, co się działo, szczególnie wtedy jeszcze, kiedy ksiądz arcybiskup tutaj był ostatnie lata i tak jak pan profesor Ratajczak zwrócił uwagę na tych, którzy wtedy musieli i poświęcić dużo energii życiowej i taki swój status quo, że no, różnie to się mogło skończyć, dla niektórych różnie to się skończyło, w kościele również i faktycznie trzeba im dzisiaj oddać ten taki szacunek, hołd ich determinacji. No i można powiedzieć, byli wtedy również duchowni, którzy nie stanęli na wysokości zadania. Tak? To znaczy, że ta prawda...
Czyli jednak coś było. Czyli to nie jest tak, że nie było procesu i nie było jednak skandalu, skoro ksiądz doktor mówi, że...
Nie, ja się odnoszę nie do procesu. Ja się odnoszę do tego, że były osoby, które nie chciały tego publicznie zgłaszać do sądu, nie chciały po prostu przechodzić całej tej ścieżki opowiadania, co się wydarzyło i tak dalej, ale chciały w taki sposób moralny zgłosić władzy kościelnej problem. No i władza kościelna kościelna, można powiedzieć, chodzi mi o Watykan, zareagowała w ten sposób, że przysłała komisję, ta komisja zbadała sprawę i odsunęła arcybiskupa od władzy, tak można powiedzieć. W tym sensie należy uznać, był czemuś winny. No, nie jestem w stanie powiedzieć czemu, ale tu nikt nie mówi, że nie było winy, tak? I sam pan wspomniał również, że arcybiskup Milione, również jako nuncjusz przy okazji 1050 rocznicy chrztu, kiedy arcybiskup Pec chciał wystąpić tutaj w katedrze tak bardziej uroczyście, również został upomniany i wtedy właściwie padły słowa, które można odczytać jednoznacznie jako wskazanie winnego, tak? Bo powiedzenie to jest moment, kiedy trzeba się odsunąć, kiedy trzeba pokutować, no pokutować to znaczy za winę, tak? Natomiast, dlatego wracając jednak do pochówku w katedrze, to myślę, że rozmawiajmy o tym, dlaczego w katedrze, a nie, że to teraz atmosfera tajemnicy z katedrą, no bo naprawdę jej nie było.
No nie, no przepraszam najmocniej, jeśli jednak weźmiemy pod uwagę komunikat kurii, który powołał się tylko i wyłącznie na kanon i był interpretowany przez wielu dziennikarzy, jak ten kanon może być zinterpretowany wskazujący bezpośrednio na katedrę, a nie pojawiło się ani razu ze strony, czy to rzecznika kurii, czy to ze strony samego arcybiskupa, że to będzie katedra, to jednak ta sytuacja była bardzo niejasna i ona była źródłem wielu niepokojów, ale i zgorszenia.
No to przepraszam, to znaczy ja faktycznie odczytałem to dosyć jednoznacznie, dlatego może nie miałem takich wątpliwości. Ale faktycznie jak ktoś inaczej to odczytał. Natomiast jednak meritum jest takie, dlaczego w katedrze? Myślę, że powiem tak, ja na pewno, ja jestem osobiście za tym, żeby był arcybiskup w katedrze pochowany.
Jakie ma ksiądz argumenty?
Ale zaraz powiem. Natomiast to nie znaczy, żebym się upierał. Tak? To znaczy, że jeżeli na przykład, dlatego się zastanawiam, czy faktycznie, znaczy uważam, że dobrze, że taki list powstał. To znaczy to, on jest bardzo dobrze napisany, ja go też czytałem i uważam, że argumenty są, dają do myślenia. I ja bym nawet w pewnym momencie powiedział, ja nie wiem, czy bym się upierał. Tak? Natomiast przedstawiam argumenty, które mogą być po drugiej stronie, aczkolwiek słyszę bardzo wyraźnie argumenty z tamtej strony. Po stronie decyzji arcybiskupa czy kurii poznańskiej, żeby arcybiskup znalazł się w katedrze, są takie, które są dla nas bardzo wymagające moralnie, czy nawet wezwaniem dla naszej wiary. To znaczy, katedra jest normalnym miejscem, gdzie cmentarzem arcybiskupa urzędującego. I tak jak odeszliśmy od dzielenia ludzi na przykład na cmentarzu parafialnym, gdzie jest normalne miejsce dla każdego parafianina, i my teraz nie mówimy, czy on będzie leżał pod płotem, czy będzie, tak? My najwyżej nie wyróżniamy. Jeżeli, tym bardziej jak ktoś tam miał złą opinię, to my nie stawiamy mu teraz pomnika w głównej alejce, tak? Także w ogóle powinniśmy odchodzić w ogóle od takich pomników w głównych alejkach. Ale dobrze, ale powiedzmy, ale na przykład odeszliśmy zupełnie od chowania pod płotem osób, które popełniły samobójstwo i tak dalej, tak? Ale jakiekolwiek właściwie oskarżenia moralne nie powodują, że my mówimy, ty nie możesz być na tym cmentarzu, a już nie używamy w ogóle sformułowania, że on profanuje obecność wśród innych. Ale poczekaj jeszcze. Biorąc pod uwagę, co papież Franciszek mówi, że święci są również wśród zwykłych ludzi, a nie tylko ci kanonizowani. I teraz wracając do katedry, to jest pytanie o to, czy biskup może leżeć na miejscu, które mu przysługuje i co go ewentualnie może z tego wykluczać. A nie, czy on tam powinien leżeć, bo to jest mauzoleum i wyróżnienie, bo katedra jego nie jest miejscem wyróżnienia, to nie są powązki. Nie? To jest jego miejsce pochówku. I teraz mi się wydaje, że wykluczenie musiałoby z mojego punktu widzenia prowadzić do bardziej skrajnych moralnych oskarżeń człowieka. No nie wiem, byśmy mieli tam pochować, przepraszam za takie, to nie jest porównanie, ale za taką skrajność, gdybyśmy mieli pochować tam Hitlera, to tego byśmy nie zrobili, to by był skandal, tak? Ale mamy człowieka, tak, który jest absolutnie jak czemuś winny, wyraźnie. Znaczy, że nie próbuję tutaj wybielać sytuacji. Nie wiem czemu do końca i jak, ale wiem, że wina była poważna. Była poważna nie tylko w kontekście seksualnym, ale również w kontekście nadużywania władzy. Władzy kościelnej i tak dalej. Autorytetu, jaki posiadał i tak dalej. Poczekaj, to ostatnia rzecz. I w związku z tym jest pytanie, czy... Właśnie, nie wiemy do końca jaka skala, tak, nie wiemy. I teraz musimy rozstrzygnąć, mi się wydaje, że arcybiskup poznański ma więcej wiedzy. I teraz możemy powiedzieć, czy to go wyklucza. Natomiast mówienie, że tam leżą tylko święci, nie leżą święci. Nawet ci pierwsi królowie polscy, naprawdę znamy historię, oni się ochrzcili, tak, ale to naprawdę nie byli święci.
Tak,
królowie.
Ale mimo wszystko i chyba o to jest ten spór, bo nikt arcybiskupowi Pacowi nie odmawia godnego pochówku, nikt nie odmawia też tego, żeby mógł w godności spocząć, ale... Właśnie spór o to trochę chodzi, że zgrzyta bo katedra to nie jest tylko normalny cmentarz.
Ale dla arcybiskupa jest. Dla biskupa miejsca jest.
Tak.
Właśnie, może to jest taki spór, nie?
Mamy jeszcze 5 minut, więc pan profesor Ratajczak i
to
pan
staram się bardzo szybko. No, o tym mówiłem wcześniej, prawda? Że rzeczywiście dawniej kościoły, w tym katedry, no, były miejscami pochówku i rzeczywiście nie odmawiano tego miejsca z powodu grzechów popełnionych za życia danej osoby. Natomiast dzisiaj chyba doszło i myślę, że dyskusja, jaka się w Polsce toczy i list, który przed chwilą pan redaktor przeczytał, świadczy o tym, że no, poniekąd to jest bardzo korzystny proces, że katedry zostały uznane za miejsce szczególnie wyróżnione. Miejsce symboliczne. Jest to taki paradoks może w laicyzujących się społeczeństwach. Może te procesy w Polsce nie są tak daleko posunięte, ale zobaczcie panowie, że podobny spór toczył się kilka lat temu, 9 lat temu, w związku z Wawelem, prawda?
Z Wawelem, ale też wcześniej Skałka, Czesław Miłosz, tak? Pamiętajcie, tak. No że właśnie, nikt nie mówił, tak, że to jest normalny cmentarz dla Skłoda Miłosza.
Tak, ale rozumiecie, tam wprowadzamy, wyróżniamy osobę, która tam zostaje przyniesiona, tak? Natomiast w przypadku biskupa to nie jest wyróżnienie. I to właśnie na tym polega ten cały spór. Ja rozumiem tą symboliczność katedry, tak, o której pan mówi, i faktycznie jest to spór taki nierozstrzygnięty, kiedy z takiej epoki, w której to było naturalne, że to jest miejsce pochówku biskupa i jego katedra, i nagle katedra, która staje się symbolem, jest takim swoistym mauzoleum, tak? I chyba jesteśmy w tej fazie przejściowej, ale ja nie wiem, czy z punktu widzenia kościelnego i nawet teologicznego, czyli tak jak rozumiemy to jako wspólnota wiary, to ja nie wiem, czy, ja bym powiedział tak, ja nie chciałbym się spieszyć do tego, żeby faktycznie katedra dzisiaj była bardziej mauzoleum niż katedra w sensie rozumieniu kościelnym.
Pan profesor Kubicki.
To znaczy, no to te wszystkie wątpliwości biorą się stąd, że ta sprawa nie została do końca rozstrzygnięta, prawda? Pytanie, jaki jest status arcybiskupa, który nie może wypełniać żadnych funkcji arcybiskupa, prawda?
W pewnym sensie zdradził też swoją diecezję, patrząc na
przecież,
to, co
to jest przecież
co miał
problem
miejsce,
chyba na rozprawę teoretyczną po prostu, prawda? Ale to nie zostało rozstrzygnięte, więc tutaj, no mnie się wydaje, że te odczucia większości będą raczej takie, jak tutaj wyartykułował pan profesor Ratajczak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.